9 minut po 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej sporo żużla, koszykówka, sporo siatkówki i pięciobój nowoczesnej. Radio Zachód. To była dobra, udana kolejka żużlowej PG Ekstraligi dla lubuskich zespołów. Zarówno Marwis, PL Faluba z Zielona Góra, jak i moje Bermudy Stal Gorzów odniosły dosyć pewne i wysokie zwycięstwa. Zielonogórzanie pokonali na własnym torze Zoleszcz DPV Logistik GKM Grudziądz 51-39. To jest ich pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Przed tygodniem, pamiętamy, przegrali 39-51 w Toruniu z Beniaminkiem Ewiner Apatorem. Z kolei dla Gorzowian to jest drugie zwycięstwo w drugim meczu tego sezonu. Pokonali gorzowianie na własnym torze Motor Lublin 52-38. Przed tygodniem wygrali na trudnym, bardzo trudnym terenie w Lesznie, także mają komplet zwycięstw. A całą tą drugą kolejkę, która była rozgrywana w piątek 9 kwietnia i w niedzielę 11 kwietnia, omówiliśmy z trenerem żużlowej reprezentacji Polski, Rafałem Dobruckim. Rozpocznijmy od pierwszego piątkowego meczu. Marwis, PL Faluba z Zielona Góra, Zoleszcz, DPV Logistik, GKM Grudziądz 51-39.
No cóż, no Zielona Góra jakoś wyżej postawiła poprzeczkę na pewno, jeśli chodzi o Grudziądz, no a Grudziądz nie za bardzo miał czym strzelać, no bo oprócz świetnego, trzeba powiedzieć, Nikkeo Petersena troszeczkę stawiał się Przemek Pawlicki, no i generalnie to wszystko, no tak właściwie gdyby nie taka pokaźna zdobyć Nikkeo Petersena, no to byłby pogrom, tak?
Przed tym meczem pan się po GKM-ie generalnie trochę więcej jednak spodziewał?
Tak, myślę, że mimo wszystko więcej się spodziewałem. No ale cóż, no to początek sezonu, na pewno tu na usprawiedliwienie tego słabego występu, no to pewnie to, że bardzo mało jeździli, tak sparingu praktycznie żadnego, sporadyczne treningi na swoim torze, więc no to i to było widać, tak? To było widać, brak pewności, błądzenie troszeczkę po torze, więc no to jakoś łagodząco wpływa na tą ocenę, ale generalnie no słaby występ raczej.
A w drużynie zielonogórskiej, na kogo jakby zwrócił pan taką szczególną uwagę, jeżeli chodzi o właśnie drużynę zielonogórską?
No to oczywiście, że Patryk Dudek, to wiadomo. No i przede wszystkim, no, chyba największa niespodzianka, Pawliczak, tak? Damian Pawliczak, bo wygrać wyścigi dwa i to nie wcale juniorski w tym, no to jest już o czymś to świadczy, tak? A Damian od zeszłego roku naprawdę, że pokazał się w zeszłym roku bardzo fajnie i to bardzo się cieszę się, że Piotr Żyto stawia na niego, może być kluczową postacią dla drużyny, a myślę, że w Falubazie akurat Pawliczak taką będzie, tak?
A generalnie drużyna Falubazu, jakie wrażenie na panu zrobiła w Toruniu, no i teraz właśnie jakby po tych dwóch meczach, jaki jest obraz Falubazu?
Po tych dwóch meczach trochę jednak zamazany, bo to mało jednak wiadomości jest, mało informacji, bo to jest początek sezonu i pewnie jeszcze wszyscy też nie dograni ze sprzętem, może trochę jeszcze nie wjechani, więc no trudno tutaj teraz oceniać i wolałbym tego nie robić. Tak po czwartej kolejce można ewentualnie jakieś kogoś ocenić w taki czy w inny sposób, ale na dzień dzisiejszy to jeszcze jest za wcześnie. No na pewno jest to drużyna w jakimś stopniu niedoceniona, bo wskazywanie Falubazu na spadek to jest za dużo na pewno. A jak dobrze pamiętam, jeszcze będąc w Zielonej Górze, że nigdy nie byliśmy faworytem rozgrywek, a jednak na koniec albo tytuł, albo medal był, więc to chyba dobrze. I dobrze to świadczy też o klubie, że potrafi wyciągnąć i atmosferze panującej w klubie, że można no, z zespołu, który dzięki temu, że nie jest faworytem, też trochę bez zbędnej presji, bez ciśnienia pracuje na wyniki i one są. No to jest na pewno wartość dodana dla Falubazu.
Przejdźmy do drugiego piątkowego meczu. Betard Sparta Wrocław, Ewiner Apator Toruń 51-39 i pana opinia.
Też to mówię, to trudno dzisiaj jednoznacznie ocenić, więc też to ta ocena jeszcze dzisiaj taka będzie, myślę, nie do końca może obiektywna, bo jednak dużo znaków zapytania. Natomiast no cóż, no wynik mówi się, że przyzwoity dla Apatora. Być może tak, no Sparta na pewno jest mocnym zespołem i tutaj, żeby za dużo nie wymieniać, na pewno ma świetnych liderów, myślę, że najlepszych w lidze, wydaje się. Świetny Janowski, no bo te trzy wyścigi naprawdę, że kapitalnie. To jeszcze ciągle są też testy opon, zresztą o tym mówią zawodnicy, bo to jest nowość w tym roku, więc to też zaburza ocenę w jakiś sposób. Pewnie zastanawia Czugunow, który poniżej póki co swoich możliwości, świetny Biuli. Zużytek, z tego co wiem, całkiem nieźle też się prezentował na treningach, więc tu akurat no, jeszcze też dużo pracy, ale potencjał jest, więc no cóż, no, tak jak wszyscy pewnie Spartę oceniam wysoko. Toruń natomiast ma swoje problemy i uważam, że będzie je toczył przez cały sezon.
To teraz niedzielne mecze. Moje Bermudy Stal Gorzów, Motor Lublin 52-38.
Ten mecz pokazał mi właściwie jedną taką bardzo ważną rzecz, że Tor w Gorzowie albo lubi, albo nienawidzi. No to taka, można powiedzieć, prawda od wczoraj, no ale widząc fruwającego Zmarzlika, no to jakby standard. Waculika, który też można powiedzieć już na tym pułapie, jeszcze chyba w dwóch wyścigach Szymona Woźniaka, no to można powiedzieć, że to jest właśnie taki tor, który no albo wszystko jest super i wszystko gra, wszystko pasuje, no albo masz kłopoty takie, jakie mieli właśnie zawodnicy z Lublina, no bo nie można powiedzieć, żeby tam ktoś czuł się wyśmienicie na torze w Gorzowie, więc tam pewnie te ustawienia gdzieś tam jeszcze nie były zupełnie wycelowane. Też niedużo jazdy mieli zawodnicy z Lublina. Szczególnie Jarosław Hampel, który no mnie zaskoczył in plus bardzo, bo wiem, że bardzo ciężko przychodził COVID-a. Bardzo mało czasu miał na zregenerowanie się, a wiemy, sam wiem po sobie, że trwa to dosyć długo i dłużej niż mogłoby się nam wydawać. Więc tutaj na tym poziomie sportowym, no to naprawdę, że całkiem dobre zawody pojął.
Okej, okay, a Lublin dużo traci bez Dominika Kubery?
No jak widać dużo. Jak widać dużo, bo są duże problemy. No o ile też może nie zaskoczył, ale bardzo dobre zawody pojechał Cierniak, Mateusz Cierniak w debiucie w Ekstralidze. Naprawdę, że dobre, mądra jazda i widać, że taka też już taka no już bardziej dorosła niż to było choćby jeszcze w zeszłym roku na początku. Także to na pewno jest duży plus dla Lublina. Łaguta jeszcze też chyba brak, też szukanie jeszcze sprzętu, szukanie jakichś ustawień i tak dalej, więc no Mikkelsen pozytywnie, bo zawsze szybki i tutaj też miał lepszych momentów. Były też gorsze, ale widać było, że już chyba mniej więcej wie, o co chodzi z torem w Gorzowie, a mówił chyba, jak dobrze pamiętam, że niespecjalnie lubi ten tor, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, no ten tor albo lubi, albo nienawidzi, więc takich zawodników pewnie jest więcej.
A o Stali, co pan powie, no tak na pierwszy plan wychodzi dwóch bardzo silnych liderów tej drużyny, Waculik i Zmarzlik.
No tak, ale no, trzeba powiedzieć, że Szymek Woźniak też pojechał jednym z czterech filarów, bo też myślę, że chyba tam, nie pamiętam w punktach dokładnie, ale Thompson też kapitalnie, bardzo szybki zawodnik, już go obserwuję od kilku lat, od wielu lat właściwie jeszcze jako junior. Przecież startował w zawodach młodzieżowych, więc pamiętam go z tego, z czego teraz też można tutaj czerpać tą jego dobrą jazdę, bo to jest chłopak, który świetnie prowadzi motocykl i to pokazuje i na torze w Gorzowie też świetnie się potrafi znaleźć. To nie jest łatwy tor, a też znajduje i prędkość i mądrą jazdę pokazuje, więc na pewno Stal będzie miał z tego zawodnika wiele punktów.
I na deser jeszcze jeden mecz bardzo ciekawy, bardzo interesujący. Eltrox Włóknia Szczęstochowa, Fogo Unia Leszno 41-49. Jak pan zapamięta to spotkanie?
Zapamiętam pewnie dobrze, bo się nieczęsto zdarzają takie, żeby przegrywać
8 było.
8 do przodu. No więc 16 punktów zrobić, no to nie jest łatwa sztuka, no ale widać, że tam informacja poszła odpowiednia i odpowiednie ustawienia, bo można powiedzieć, że właściwie na przełomie całej jednej kolejki, trzeciej bodajże, czy końcówka drugiej, już było widać, że zawodnicy z Leszna już wiedzą lepiej nawet chyba niż częstochowianie, co potrzeba na tym torze, bo no i kapitalnie i ze startu i na dystansie spisywali się świetnie, no przeszybki kołodziej, można powiedzieć, że się bawił chyba troszeczkę tamtym speedwayem, bo niesamowicie szybki. Piotrek Pawlicki zresztą podobnie. No cóż, no Częstochowa chyba albo miała dużo słabszy dzień, albo no dużo pracy przed nimi, bo obawy o Lindgrena rozwiane w pierwszym wyścigu jakby wróciły i okazało się, że no ciągle tam coś nie jest dobrze. Pewnie też jeszcze troszeczkę do popracowania mają polscy seniorzy w Częstochowie, no więc trudno tam szukać jakichś jasnych punktów oprócz Leona Macena w tym momencie, ale myślę, że oni tam się dopracują, bo na pewno i Bartek Smektała, czy Kacper Woryna Myślę, że potrzebują trochę jeszcze dopracowania i myślę, że tak koniec końców dla Częstochowy ten mecz będzie bardzo ważny. I on się na koniec okaże, że on był jest in plus. Po prostu oni wiedzą, gdzie są i ile jeszcze brakuje. Występ ze słabszym przeciwnikiem, wygrana 4 czy 6 punktami spowodowałaby, że może się uśpią, a tu no, może na początek taki zimny prysznic dobrze zrobi.
To były opinie Rafała Dobruckiego, trenera żużlowej reprezentacji Polski odnośnie drugiej kolejki PG Ekstraligi. Jeżeli chodzi o trzecią rundę, to rozpocznie się ona w najbliższy piątek o 18:00. Ogólnia Leszno będzie podejmować Ewinera Pator Toruń. 2,5 godziny później powinien się rozpocząć mecz, chociaż prognozy pogody nie są optymistyczne dla Częstochowy. Eltrox Włókniarz o godzinie 20:30 miałby podejmować Marwis PL Falubas Zielonogórski. Na górę, natomiast w niedzielę także dwa mecze zaplanowane o 16:30 Zoleszczy DPV Logistik GKM Grudziądz kontra Moje Bermudy Stalgorzów i o 19:15 Motor Lublin zmierzy się z Betardem Spartą Wrocław. Jeżeli chodzi o żużel, to w dzisiejszym magazynie już wszystko, niebawem będzie koszykówka. 24 minuty po godzinie 21:00, no to zgodnie z zapowiedzią teraz będziemy rozmawiać o baskecie. Koszykarze NEI Zastalu BC Zielona Góra rozpoczną jutro rywalizację w półfinale play-off Energa Basket Ligi. Zespół trenera Żana Tabaka zmierzy się ze Śląskiem Wrocław, a do finału wejdzie zespół, który wygra 3 mecze przed pojedynkami z ekipą ze stolicy Dolnego Śląska, które na pewno odbędą się jutro w środę i w piątek. Jacek Białogłowy rozmawiał z jednym z zawodników Zastalu, Krzysztofem Sulimą.
Za chwilę bańka się zaczyna. Dzisiaj wyjeżdżacie, jutro początek półfinałów ze Śląskiem Wrocław. Czy Zastal Zielona Góra szykuje coś specjalnego? Czy Zastal Zielona Góra pokaże to, co do tej pory, czy doszlifowane? Czy może wyciągniecie jakiegoś asa z rękawa?
Myślę, że na pewno będziemy musieli wyciągnąć wnioski z tych meczów ze Spójnią. Przede wszystkim zagrać na podobny poziom jako ten ostatni mecz, bo ten ostatni mecz na pewno bardzo dobry był w naszym wykonaniu, który zresztą też wygraliśmy. I czy tu coś specjalnego? Nie, po prostu będziemy grali swoją koszykówkę, swój mocny defense, tak, i po prostu szybki kontratak.
Pan mówi, że trzeba wnioski wyciągnąć. Ja rozumiem, że już wyciągnięte są te wnioski właściwie po tej Spójni. Jakie one są?
Tak. Przede wszystkim rzucać celnie, bronić szczelnie.
Stare porzekadło koszykarskie, tak? Zastal teraz to on już, tak można zrozumieć to, co mówią wrocławianie, to już nie jest taki silny, bo nie ma wiadomo zawodników, którzy odeszli. Czy wy z kolei też na takiego pewniaka idziecie i wiecie, jak ze Śląskiem grać i wcale tu się nie czujecie jacyś słabsi? Jak to jest tutaj, jeżeli chodzi o ten tak zwany self-confidence?
Jak to się mówi, ciszej będziesz, dalej dojdziesz, tak?
Coś takiego.
Tak, ogólnie rzecz mówiąc, skupiamy się na sobie, skupiamy się na tym, żeby wygrać pierwsze spotkanie. Nie patrzymy to, co Śląsk, że tak powiem, mówi tam w mediach. Wiadomo, że to dużo gadania jest. Najważniejsze, żebyśmy my dobrze weszli w mecz, sfokusowani, tak, z dobrym nastawieniem. I żeby wygrać ten pierwszy mecz, bo pierwszy mecz zawsze ustawia rywalizację.
No dobrze, a mimo wszystko niech pan coś powie o Śląsku, o ich koszykówce. Co mają najlepszego, gdzie potrafią najlepiej grać, a gdzie ich ukłuć?
Myślę, że grają na pewno taki ustawiany basket, nie grają tak, że w pierwszych 5 sekundach chcą rzucić od razu punkt, tylko jak nie ma kontry, to ustawiany basket systemowy, nie taki jak Spójnia na przykład, bo to jest totalnie inna drużyna, tak? Spójnia właśnie grała taki chaotyczny, taki, że tak powiem...
No jeden na jednego i jadę na kosz, tak?
Tak, dokładnie. I byli nieprzewidywalni, tak? Bo zagrali jednego pick and rolla i już od razu było łamanie zagrywki, albo grali początek zagrywki, a potem już totalnie co innego, więc tutaj byli nieprzewidywalni, a jednak troszeczkę Śląsk jest troszeczkę bardziej przewidywalny i poukładany, więc tutaj myślę, że i taktycznie można z nimi wygrać właśnie fizycznością, no i przede wszystkim tą obroną, tak? Obrona będzie kluczem w tym pojedynku.
tyle koszykarz NEI ze Stalu BC Zielona Góra Krzysztof Sulima. Dodajmy, że ta cała tak zwana bańka to będzie rozgrywana w Ostrowie Wielkopolskim. Właśnie w tamtej hali te wszystkie mecze będą się odbywać. To jeszcze głos ze Śląska Wrocław przed rozpoczęciem tej półfinałowej walki. Jeden z najbardziej doświadczonych zawodników wrocławskiej drużyny, Michał Gabiński.
Trzeba oddać Zastalowi szacunek za to, co zagrał do tej pory, ale nie wolno się nikogo obawiać. Trzeba wyjść, podejść do tego tego meczu z otwartą przyłbicą i spróbować wyrwać najpierw jeden mecz, później dwa, a później wygrać całą serię. Na pewno faworytem jest drużyna z Zielonej Góry, ale my nie będziemy stawiać się od razu w roli pokonanego.
A niech pan powie, jakie szachy się szykują w pierwszym meczu, tak jak pan to opisywał chyba ze 3 dni temu gdzieś w jakimś wywiadzie, że trener coś tam z wami szlifował, tą taką specyficzną strefę.
Nie.
Będą szachy, będzie coś nowego znowu?
Są jakieś pomysły. Zobaczymy, szykujemy się na kilka ewentualności, będziemy próbowali, zobaczymy jak będzie funkcjonowało od pierwszego meczu.
Okej, a niech pan, że tak powiem, zareklamuje swoją drużynę. W czym wy jesteście w tej chwili najmocniejsi, mocni, czy czym będzie straszył Śląsk dla Stal?
Mamy na pewno, my jesteśmy mieszanką fajnie zbudowanym zespołem, no i mieszanką doświadczenia i młodości. Mamy zdolnych zawodników takich jak Stewart i Dziewa, a do tego mamy doświadczonych zawodników takich jak Gibson i McCallum. Wszyscy ci zawodnicy mają, każdy wnosi to trochę swoje 3 grosze do zespołu i tym będziemy starali się za Stal zaatakować. Po prostu tym, że mamy zespół, który jest ambitny, ale też mamy zawodników, którzy grali w playoffach już w innych ligach. I taką mieszanką doświadczenia i rutyny będziemy starali się grać ze Stalem w tej serii.
Okej, a tak próbuję się powolutku oczywiście analizować te parę, widzę. Czy ta para podkoszowych Grosel-Dziewa to będzie kluczowe miejsce do wygrania meczu jednego, może całej serii? W ogóle czy strefa podkoszowa to będzie klucz, czy coś zupełnie innego? Inne miejsce, jak już tak bardziej koszykarsko patrząc.
Tak jak patrzymy na zespół z Zielonej Góry, to jest to zespół, który bardzo konsekwentnie gra pod kosz. I nie tylko Grosel, ale też Freimanis czy Berzins. To są zawodnicy, którzy w tej lidze są bardzo, to są znaczące postaci. Nie jeden mecz wygrali dzięki właśnie im, ich obecności pod koszem. Więc wydaje mi się, że tak, strefa podkoszowa będzie bardzo ważna, to po pierwsze. I po drugie, zespół Zielonej Góry jest chyba najlepiej zbierającym zespołem w tej lidze, więc jeżeli uda nam się powstrzymać na tablicach zespół z Zielonej Góry, będzie nam dużo łatwiej odnieść jakiś korzystny rezultat.
Tyle koszykarz Śląska Wrocław, Michał Gabiński. Pierwszy mecz półfinału Enea Zastal BC Zielona Góra kontra właśnie Śląsk Wrocław jutro w Ostrowie Wielkopolskim o godzinie 20:05. Transmisja z tego meczu na antenie Radia Zielona Góra. Mecz numer 2 odbędzie się w środę, także o 20:05. Mecz numer 3 w piątek o 20:25. Ewentualny czwarty mecz zaplanowano na najbliższą sobotę, a ewentualny piąty na najbliższy poniedziałek. Dodajmy jeszcze tylko, że w drugiej półfinałowej parze Legia Warszawa będzie rywalizować z Arget BM Slam Stalą Ostrów Wielkopolski. 25 minut, 11 od godziny 22. Teraz będziemy rozmawiać o siatkówce. Drużyna Sobieskiego Żagań zajęła drugie miejsce w zakończonym wczoraj 3-dniowym turnieju półfinałowym o wejście do pierwszej ligi. Zespół trenera Krzysztofa Dobka pokonał tam pierwszego dnia Orła Międzyrzecz 3-2, przegrał z późniejszym triumfatorem całej imprezy Chorobrym Głogów 0-3 i na koniec wczoraj wygrał z gospodarzami Wilkami Wilczyn 3-0. Dodajmy jeszcze, że Międzyrzeczanie zajęli trzecie miejsce na tym turnieju i odpadli z dalszej rywalizacji. Tymczasem Sobieski awansował do turnieju finałowego, ale jeszcze nie wiadomo, gdzie ta impreza się odbędzie. Tymczasem trener Krzysztof Dobek tak ocenia występ swojej drużyny w Wilczynie.
No, musimy być zadowoleni z gry w turnieju. No, przede wszystkim awansowaliśmy. To był nasz główny cel. Nie wydaje mi się, że tam trzeba dawać noty za styl. Wykonaliśmy swoje zadanie. Wygraliśmy 2 mecze z 3. Także pełen entuzjazm, radość w szeregach naszych w klubie. Zarząd bardzo zadowolony, bo tak naprawdę w tym sezonie mieliśmy cel awans, jeśli chodzi o czwórkę w drugiej lidze i walka w playoffach. W playoffy przyszliśmy, kolejny krok zrobiliśmy, duży. Awansowaliśmy do finału, także my jesteśmy w najlepszej szóstce zespołów drugoligowych, tego jesteśmy bardzo dumni.
Na tym turnieju w Wilczynie Chrobrych Łogów to był tak nie do ugryzienia?
Powiem szczerze, że byli faworytem i wywiązali się z tej roli bardzo dobrze, w wysokiej dyspozycji byli. My tych meczy ligowych i sparingów kilka graliśmy z Chrobrym Łogów, ale w tak wysokiej dyspozycji jeszcze nie widziałem Chrobrego. No oczywiście mieli oni więcej czasu, bo gładziutko przeszli play-offem, żeby się przygotować i to widać było. Na pewno lewe skrzydło im bardzo dobrze zadziałało, gdzie wcześniej tam mieli jakiś problem, jeśli chodzi o takie szczegóły. Natomiast powiem szczerze, ja mogę się tutaj wypowiedzieć o meczu naszym. My źle weszliśmy w mecz, dostaliśmy gładkie dwa sety. W trzecim pewne zmiany porobiłem. No i mieliśmy ich na widelcu na 2-1, bądź nawet w końcówce prowadziliśmy, nie wykorzystaliśmy swoich trzech szans piłek setowych. No i wtedy można było sobie zadać pytanie, co by było, jakbyśmy tego seta na 2-1 wygrali. Ale zdecydowanie, Chrobry to był tu faworyt. My wiedzieliśmy, z kim musimy wygrać. Pierwszy mecz był, wiadomo, najważniejszy i potem postawienie na kropki Wilczynem.
Ta hala w Wilczynie chyba trzeba przyznać taka kameralna, specyficzna trochę.
Powiem krótko, dramat, kompromitacja. Powtórzę ze strony PZPS-u, że dali grać na takiej hali. Nie można było grać akcji przedłużonych, w obronie problemy, przy mocnej zagrywce piłka w suficie, bo bardzo nisko tam żerdzie były. Także takie rzeczy to się grało jeszcze może w XX wieku. Jak ja pamiętam, nawet grałem nieraz w takich kurnikach, ale nie teraz. Nie w tych czasach, gdzie jest wiele pięknych sali, gdzie Międzyrzecz i Żagań ubiegaliśmy się o organizację, nie dostaliśmy tego, także to są dla mnie niewytłumaczalne rzeczy.
Co wiadomo na tą chwilę odnośnie turnieju finałowego, w którym weźmiecie udział?
Właśnie dosłownie sprzed kilku minut informacja, że jesteśmy w podgrupie ze Spałą, czyli z kadrą Polski Juniorów i ponownie z Chrobrym Głogów.
Jest pan zadowolony z takiego rozstrzygnięcia, czy niekoniecznie?
Ja powiem szczerze, że ja chciałem grać ze Spałą, z młodymi juniorami, sprawdzić ich poziom w przyszłości naszej, że tak powiem, siatkówki polskiej. Drugi mecz, wiadomo, no Chrobry Głogów to jest bardzo ciężki przeciwnik, no ale już można powiedzieć, że po tym meczu sobotnim, gdzie przegraliśmy, na pewno będziemy chcieli się zrewanżować i tak w przyjemności mówić za Węgła gdzieś może wskoczyć do tej czwórki i dalej próbować. Nie naprawdę się nie napinamy. Jedziemy na pełnym luzie zrobić kolejną w tym sezonie niespodziankę, bo wiele razy powtarzałem i może coś z tego wyjdzie.
A jaki tam będzie system rozgrywek i czy ewentualnie już gospodarz jest znany, czy to dopiero za kilka dni poznamy?
Za kilka dni my składamy aplikację, tego co się orientuje, trzy inne kluby też z sześciu. Natomiast to się rozegra przy zielonym stoliku, już nie będziemy mieli pewnie na to wpływu. Gra się trzy dni najpierw w tej podgrupie od 28 kwietnia do 30, każdy z każdym. I dwa zespoły wychodzą. Zespół, który przegra dwa mecze, zajmie ostatnie miejsce, trzecie w tej podgrupie A, w podgrupie B jedzie do domu. Natomiast pozostała czwórka jeszcze zabiera wynik z podgrupy A i gra dwa mecze. Dwa pierwsze zespoły awansują bezpośrednio. Z tego, co się zorientowałem nieoficjalnie, jest jeszcze miejsce dla trzeciego zespołu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
To jeszcze tylko na koniec zapytam, jak się będziecie do tego turnieju przygotowywać?
No na pewno musimy odpocząć teraz. Po tym ciężkim graniu w Wilczynie. Ja tu jeszcze dodam, że tak naprawdę my perfekcyjnie zagraliśmy ostatni mecz, czym jestem bardzo zbudowany, bo my zawsze w tych play-offach i w meczach drugiej ligi pierwsze mecze graliśmy fajnie, drugie bardzo słabo. I troszkę się bałem, że będzie jakieś zmęczenie, jeśli chodzi o trzeci mecz, a tutaj z gospodarzami naprawdę perfekcyjnie 3-0 taktycznie zagraliśmy. A co do tego pytania, no to tak jak powiedziałem, odpoczywamy sobie teraz, końcówkę tygodnia już bierzemy do roboty, troszeczkę większy akcent na przygotowanie takie jeszcze siłowe, bo tak naprawdę mamy w tej chwili dwa tygodnie, także tutaj już się jakichś cudów nie zrobi, postaramy się zagrać jakiś może dwumecz, jakiś sparing, z czym na pewno już na tym etapie połowa kwietnia będzie kłopot, bo wiele drużyn pokończyło sezon, poodpadało z różnych rozgrywek, no ale będziemy szukać sparing partnera dobrego, mocnego, zobaczymy, kim się nam uda tutaj posparować w tych dwóch tygodniach.
Tyle trener siatkarzy Sobieskiego Żagań Krzysztof Dobek, jego podopieczni, jak słyszeliśmy, będą próbować walczyć o awans do pierwszej ligi. Tymczasem siatkarze Ataku Gorzów zajęli trzecie miejsce w rozgrywanym w Drezdenku półfinałowym turnieju o awans do drugiej ligi i tym samym nie awansowali do finału. Po zwycięstwie z Likon Uniopole 3-2 gorzowianie ulegli BTS-owi Bolesławiec i AZS-owi Częstochowa po 0-3, więc marzenia o grze na wyższym szczeblu muszą odłożyć na kolejny rok.
Łukasz Lamcha, trener Ataku Gorzów. No niestety, marzenia o drugiej lidze trzeba odłożyć, ale tak naprawdę ta kwestia awansu nie rozstrzygnęła się chyba dzisiaj.
No, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, no niestety już ten pierwszy mecz ciężki dla nas, bo mecz, który można było wygrać 3-0, wygrywamy 3-2 po ciężkim boju. Na drugi dzień gramy z Bolesławcem, który postawił bardzo wysokie warunki. Też była szansa, żeby ten mecz odwrócić na swoją korzyść. Dwa sety przegrywane na przewagi. W końcówkach jeszcze, mówię, gdzieś tego doświadczenia naszym zawodnikom troszeczkę zabrakło. Ale można było to przechylić na swoją stronę i znacznie inaczej by to wyglądało. Dzisiaj pierwszy mecz już ustawił tak jakby turniej. Do tego meczu z Częstochową już podchodziliśmy, no bez nawet matematycznych szans na awans do finału. Więc tutaj każdemu zawodnikowi dałem szansę, żeby pokazał się na boisku. W szczególności na to, że też z drugiej strony pojawił się Robert Szczerbaniuk. Dzisiaj wyszedł w pierwszym składzie, więc nasi zawodnicy mogli się zmierzyć z reprezentantem Polski 120-krotnym, więc jak najbardziej na plus dla ich doświadczenia.
No i właśnie, no i pewnie będzie teraz czas na podsumowania tego długiego, pracowitego dla was sezonu. Chyba warto podkreślić, pracowitego.
Bardzo pracowitego. Naprawdę nie mam tutaj nic do zarzucenia swoim chłopakom, bo bardzo ciężko pracowali. Na pewno fizycznie byli przygotowani do tego, ale niestety psychicznie pierwszy to taki turniej, pierwsza taka przeprawa mocniejsza dla nich. No i myślę, że to jest dobre doświadczenie na przyszły sezon i walkę w przyszłym sezonie o tą drugą ligę.
No właśnie, ból jest taki, że Liga Wojewódzka nie stoi na jakimś wysokim poziomie, chociaż w tym sezonie było nieźle. No i tak naprawdę przychodzi do turnieju, przyjeżdżają drużyny może z innych, silniejszych regionów, a brakuje chyba takiego przetarcia dobrego.
Dokładnie tak. Niby sparowaliśmy z tymi zespołami drugoligowymi, ale też nie wiadomo, jak to na sparingach mają podejście do trzecioligowej drużyny, jak do nich jedziemy. Nie wiem, czy wszystko postawili na szale, żeby z nami wygrać. Na pewno sobie różne warianty gry próbowali z nami. I tutaj zderzyliśmy się z dwoma mocnymi zespołami, z trzema mocnymi zespołami, które naprawdę mają zawodników, którzy za sobą mają i karierę, ale też niektórzy przed sobą i widać, że są naprawdę, stanowią fajne kolektywy i mają szansę, żeby w tej drugiej lidze nie być jako drużyna do pożarcia, tylko naprawdę jako drużyny z grą o najwyższe cele.
A wy usiądziecie, ewolucja, zmiany w składzie, jak to może się potoczyć?
Na pewno trzeba poszukać kilku wzmocnień, bo widzimy, jak tutaj gra w półfinałach wygląda. Drużyny są bardzo mocne. Jako liga, mówię, też niby nie było łatwo. Niby nie przegraliśmy żadnego meczu w sezonie, ale tak naprawdę te mecze były niektóre wyrywane w końcówkach i była walka do końca o każdą piłkę. Tutaj troszeczkę gdzieś tam tej troszeczkę takiego luzu, takiej zabawy w grze mi zabrakło. Tak jakby troszeczkę byliśmy usztywnieni. Ale mówię, to jest pierwszy turniej taki półfinałowy, z którym niektórzy z naszych zawodników mieli do czynienia, więc tutaj i tak sobie myślę, że świetnie poradzili.
Już tylko 11 minut dzieli nas od godziny 22. Pod koniec dzisiejszego programu pomówimy jeszcze o pięcioboju nowoczesnym. Jutro w bułgarskiej Sofii wystartuje trzeci w tym roku Puchar Świata. Jedną z jego uczestniczek będzie Anna Maliszewska z Olimpii Zielona Góra, która w poprzedniej edycji zakończonej kilka dni temu również w Sofii wywalczyła brąz po tym, jak była trzecia.
To bardzo udane zawody dla mnie. Nie spodziewałam się aż tak dobrego wyniku. No na pewno punktem wyjścia była, jak to w pięcioboju, bardzo udana szermierka. Udało mi się wygrać turniej szermierczy. W pozostałych konkurencjach wystąpiłam na swoim poziomie, na którym jestem obecnie, na który jestem przygotowana, bo te przygotowania też są w toku. Ta forma ma rosnąć ze startu na start. Więc tym bardziej się cieszę, bo ciągle są rezerwy. No i cieszy niezmiernie taki sukces, nie tylko jako, że to jest pierwszy medal imprezy na kategorii seniorów, ale także niezwykle cenne punkty do rankingu olimpijskiego. I to cieszy najbardziej.
No, oprócz wspomnianej szermierki byłaś też najlepsza w jeździe konno.
Tak, miałam bezbłędny przejazd. Nie wiem, czy w sumie czas nie zdecydował o tym, że miałam drugie miejsce, a nie pierwsze. W sumie nie analizowałam już po fakcie wyników, ale rzeczywiście nie popełniłam żadnego błędu, nie straciłam nawet sekundy czasu, jeżeli chodzi o limit przejazdu i zdobyłam komplet punktów w wyjeździe konnej.
A pozostałe trzy konkurencje?
Popłynęłam raptem 2-3 sekundy od życiówki, więc to jest ten mój obecny poziom, bo w tym sezonie zdecydowanie więcej biegam. Pływanie po zmianach punktacji po Rio zeszło trochę na dalszy plan, nie tylko u mnie, ale także u reszty zawodników, więc to jest jak najbardziej mój obecny poziom, który jak widać pozwala utrzymać się w czołówce, a skupić się właśnie na bieganiu. Jestem bardzo zadowolona z biegania właśnie, które pomimo nadal nieudanego strzelania, chociaż po ostatnich przebojach, po ostatnim Pucharze Świata, gdzie to strzelanie zabrało mi w ogóle awans do finału i tak już było lepsze, no ale nadal musiałam na biegu odwrabiać i bardzo się cieszę, że właśnie na ostatnie 800 walcząc o to trzecie miejsce dałam radę się zmotywować i biegiem właśnie odrobić to nieco gorsze strzelanie i efekt końcowy jest bardzo udany.
A jak mocna była obsada tego Pucharu Świata, tej trzeciej edycji, dodajmy, no bo pandemia sporo w kalendarzu wielu zawodniczek namieszała.
Tak, powiem szczerze, że ten rok przerwy pandemiczny sprawił, że te najlepsze zawodniczki często już z kwalifikacją olimpijską są nadal, że tak powiem, głodne startów i startują we wszystkich zawodach po kolei. Naprawdę jest bardzo mało absencji, na pewno nie wśród czołowych zawodniczek. Więc póki co nie ma słabszych Pucharów Świata, co miało miejsce przed Rio, kiedy część osób, które miały już kwalifikacje, odpuszczały starty, szykowały się do samych igrzysk. Tutaj naprawdę każdy Puchar Świata to najmocniejsza obsada i rzeczywiście walka do samego końca. Kilka świetnie biegających i strzelających zawodniczek miałam za plecami. Część strat udało im się odrobić, ale na szczęście przewaga z poprzednich konkurencji plus właśnie ten mocny bieg pozwolił mi obronić to miejsce na podium.
Uporządkujmy kalendarz Pucharu Świata. Od 13 kwietnia rozpocznie się trzecia w tym roku i czwarta edycja trwająca do poniedziałku.
Tak, ten kalendarz jest ze względu na pandemię COVID-a bardzo napięty, bo to jest dokończenie Pucharów Świata, które rozpoczęły się tuż przed pandemią, gdzie pierwsza edycja miała miejsce rok temu w Egipcie. Te zawody na Węgrzech były jakby drugą edycją i teraz mamy połączone ze sobą Puchary Świata numer 3 i 4, które odbywają się w jednym miejscu ze względu na to, żeby kalendarz jest napięty, że nie mamy za dużo czasu, więc żeby nie tracić czasu na przejazdy, zostajemy w Sofii. Ostatnią, jakby czwartą edycję z tego cyklu Pucharu Świata kwalifikacyjnego, po czym mamy w maju, w połowie maja finał Pucharu Świata, który wystartuje najlepszych 30 i przełożony na Węgry. Ze względu na pandemię nie odbędzie się w Korei, tylko właśnie na Węgrzech. Jeszcze nie padło chyba miasto, być może Székesz, Fehérvár. Tam wystartuje najlepsza 36 kobiet i mężczyzn, właśnie wyłoniona z tych czterech edycji cyklu Pucharu Świata. I pozostaną jeszcze na początku czerwca Mistrzostwa Świata Seniorów w Kairze. I tam już zamknie się olimpijski ranking i będzie wiadomo, kto te przepustki uzyska.
To co musisz zrobić, by znaleźć się w najlepszej 36 zawodniczek podczas tego finału Pucharu Świata?
Do cyklu finału Pucharu Świata liczą się trzy najlepsze występy w tych, że tak powiem, zwykłych Pucharach Świata. I powiem szczerze, że mając doświadczenie z poprzednich lat, te punkty, które już uzyskałam, dają mi już na tą chwilę kwalifikacje. Także ewentualny start będzie traktowany treningowo. Lub, jeżeli się wszystko potoczy tak jak teraz, będę walczyła po prostu o punkty do rankingu olimpijskiego, ale już nie muszę się martwić o finał Pucharu Świata.
Co się musi wydarzyć, żebyś miała pewność, że pojedziesz na olimpiadę?
To znaczy, tu nie ma niestety czegoś takiego jak na przykład limit punktowy, który osiągnę i będę wiedziała, że już jadę na igrzyska, bo to zależy od tego też, jak startują moje rywalki. Na tę chwilę na pewno dzięki tortowi awansowałam o kilka pozycji w tym rankingu olimpijskim, bo na czwarte, piąte miejsce na tę chwilę. Tych miejsc będzie 10 do 13 jeszcze w zależności, jak się ułożą Mistrzostwa Świata, na których będą do zdobycia trzy przepustki, o ile nie zdobędzie ich ktoś, kto już kwalifikacje ma i właśnie wtedy przejdą na ranking. Więc tych miejsc będzie 10 do 13, no ale sytuacja jest ciągle dynamiczna, bo tak jak mówiłam, mamy jeszcze trzy różne zawody do rozegrania, przy czym finał Pucharu Świata, czyli ta najlepsza 36 plus Mistrzostwa Świata będą lepiej punktowane niż zawody, które odbyły się teraz. Warto się, dużo łatwiej będzie mi jeszcze dołożyć te brakujące punkty, żeby być w tym rankingu olimpijskim jeszcze wyżej i mieć jeszcze pewniejszą pozycję właśnie na tamtych dwóch zawodach. Na zawodach w maju i na początku czerwca.
Już tylko 6 minut, dzieli nas od godziny 22. Rozmowa z zielonogórską pięcioboistką Anną Maliszewską zakończyła dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.